Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorkowy wieczór i zapraszam Państwa na ostatnią audycję, którą miałem okazję nagrać i zrealizować z udziałem świętej już pamięci doktora Jana Partyki, którego niespodziewanie pożegnaliśmy kilka dni temu, który odszedł od nas niespodziewanie i z którym, mimo że to było zaledwie kilka takich audycji, zaczęliśmy w miesiącu wrześniu, a ostatnia audycja miała miejsce 16 grudnia. Niemniej myślę, że i z jego głosem, i z jego znakomitą wiedzą zdążyliście się Państwo, tak jak ja, zaprzyjaźnić. Oddając mu hołd, bez wątpienia, w ten sposób chyba najlepiej, chciałbym Państwa zaprosić na ostatnią już audycję, w której będę rozmawiał z doktorem Janem Partyką. Kolejny odcinek naszej opowieści biblijnej. Będziemy opowiadali Państwu różne historie związane z opowieściami, tym razem dotyczącymi już okoliczności związanych z wydarzeniami na Półwyspie Synaj po wyprowadzeniu Izraelitów przez Mojżesza z Egiptu, czyli z domu niewoli itd., itd. Panie doktorze, po pierwsze zacznijmy od tej bardzo istotnego pytania, jakim jest właśnie umiejscowienie góry Synaj. Właściwie nie potrafimy wskazać dokładnie, która z tych gór pełniła tą bardzo ważną funkcję w historii zbawienia.
Tak źle nie jest, ponieważ mamy pewne przesłanki, które mogłyby nam to bardzo ładnie wyjaśnić. Przede wszystkim musi to być góra, która stoi w miarę samotnie, podobnie jak góra Tabor w Palestynie, później też uważana za świętą. Góra, która zawsze była uważana za miejsce przebywania Boga. I tutaj, proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Nazwa Synaju. Od czego się ona wywodzi? Otóż Synaj to jest próg Azji. I Sin to jest Bóg Księżyca. Czyli już przechodzimy ze środowiska egipskiego do środowiska semickiego. A w środowisku semickim, głównie kananejskim, świętym miejscem była zawsze wyżyna. To znaczy się jakieś wysoko położone miejsce. Musimy też pamiętać, że tłum ludu, który towarzyszył Mojżeszowi, musiał u stóp jakiejś góry mieć możliwości na założenie obozu, mieć możliwość wypasu zwierząt, no i przede wszystkim samemu przetrwać. To znaczy, musiały tam być źródła bijące świeżej wody. Bez tego nikt na pustyni nie przetrwa. I takim miejscem, które spełnia te wszystkie warunki, jest tak zwana Góra Mojżesza, Dżebel Musa, do dnia dzisiejszego widoczny, u którego stóp znajduje się w dolinie klasztor świętej Katarzyny. To jest mniej więcej położenie w środkowej części Synaju, w jego granitowej części. Ponieważ Synaj jest tym fragmentem płyty tektonicznej azjatyckiej, która uległa zaburzeniu, zniszczeniu, wypiętrzeniu w czasie kataklizmu, kiedy dwie płyty kontynentalne, Azja i Afryka, uderzyły się o siebie i powstał ten słynny rów tektoniczny biegnący od południowej Turcji, a kończący się głęboko w czarnej Afryce. Kenia, Uganda, to jest właściwie te, w końcu jezioro Wiktoria, również powstało w tym czasie. Tak zwana Dolina Wielkich Jezior to jest właśnie ten koniuszek tego właśnie wielkiego rowu afrykańskiego, który właśnie przebiega również przez Synej. Czyli wynika z tego, że sama góra Synaj jest górą młodą. Stosunkowo oczywiście mówiąc o geologii tego terenu. Następnie w pobliżu góry Synaj znajdują się do dnia dzisiejszego bijące źródła, czego najlepszym dowodem jest to, że klasztor świętej Katarzyny mógł tam przetrwać dobre 1500 lat. Następnie liczne eremy, liczne inne osiedla chrześcijańskich mnichów również zawsze znajdowały się w okolicy góry Synej. Natomiast który szczyt konkretnie był tym szczytem, na którym chwała Boża się okazała i Bóg przemówił z tego obłoku do Mojżesza, a musimy pamiętać, że później było takie drugie wydarzenie z prorokiem Eliaszem, który uciekał przed królową Jezabel, to tego konkretnie szczytu nie wskażemy. Tam jest cały łańcuch szczytów, natomiast z tym szczytem, który od stóp świętej Katarzyny do samego wierzchołka gór jest widoczny, jest właśnie jedynie szczyt Dżebel Musa, czyli góry Mojżesza. Inne, Dżebel Katrin, czyli góra świętej Katarzyny, są szczytami widocznymi dopiero już z samej góry Mojżesza. Czyli chociaż Dżebel Katrin jest wyższy od Dżebel Musa, to jednak należy cały czas tutaj się trzymać tej tradycji odwiecznej, trwającej dokładnie ponad prawie że 2000 lat, że tym szczytem, z którego Bóg przemówił do Mojżesza, jest właśnie szczyt Dżebel Musa.
Panie doktorze, po raz kolejny mamy, a później będzie tych gór ważnych w historii zbawienia coraz więcej, coraz częściej będziemy się do nich odwoływać, ale szczyt góry Synaj jest pierwszym takim bardzo znaczącym miejscem, w którym powstaje szczególna relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jeszcze tutaj przypomnijmy tą górę związaną z ofiarą Izaaka. Ale tak na dobrą sprawę Góra Synaj, potem mamy Górę Tabor, o której pan wspomniał, i po kolei moglibyśmy jeszcze przynajmniej kilka takich ważnych szczytów wymienić. Dlaczego w historii tamtych ludów góry nabierają tak szczególnego znaczenia? To nie jest przypadek.
To nie jest przypadek, ponieważ ta tradycja trwa już od czasów sumeryjskich. Dlaczego Sumerowie budowali ziguraty? To były właśnie schody w kierunku do Boga, do bóstw, do siedziby, w której bóstwa przebywały. I to jest właściwie rzecz powszechna we wszystkich religiach, łącznie z religią grecką. Pamiętajmy o Olimpie, który jest też najwyższym szczytem Grecji. Także tutaj tego typu tradycje są zawsze jak gdyby zakotwiczone w człowieku. Ta góra to jest symbol wznoszenia się ku. Przecież piramida egipska też powstała jako schody w kierunku Boga Re, Boga Słońca. I te kąt nachylenia ścian piramid również pokrywał się z obserwacją naturalną promieni słonecznych, które jak gdyby obejmowały każdą z piramid. Czyli ta tradycja semicka i zarazem również ta druga tradycja chamicka, mówię o piramidach egipskich, jest jak gdyby tym łącznikiem, który zawsze wskazuje człowiekowi, że Bóg przebywa gdzieś w górze. I na tej górze zawsze ludy semickie składały swoje ofiary. Tutaj nie ma żadnego wyjątku. Nie ma jakiejś, nie wiem, równiny, która byłaby zdolna pomieścić jakieś punkty ofiarne. We wszystkich religiach kananejskich mamy wyżyny, na które prowadzono ofiarę i dopiero na samym szczycie ją tam poświęcano. Również po przejściu Izraelitów ludy arabskie, również, powtarzam, ludy arabskie jeszcze pogańskie przed Mahometem, również na górze Mojżesza składały swoje ofiary. A jeden z takich epizodów tragicznych, co prawda, kiedy to Arabowie napadli na mnichów i chcieli ich ofiarować, jednego z nich, ku czci bogini Wenus. Oczywiście to była prawdopodobnie bogini arabska Allat, której potem posąg zniszczył sam prorok Mahomet, ale w każdym razie do czasów Mahometa również i Arabowie składali swoje ofiary na szczytach gór.
Czy mamy jakieś ślady archeologiczne, które potwierdzałyby to, że właśnie w tym łańcuchu, właśnie w okolicach Góry Mojżesza, mogło dojść do jakiegoś szczególnego wydarzenia? Czy też tylko i wyłącznie jest to kwestia tradycji, która została w którymś momencie przyjęta i jest potwierdzana tymi, tak jak pan powiedział, licznymi klasztorami, eremami, czy też samym klasztorem świętej Katarzyny?
Więc żadnych pamiątek z czasów wyjścia przy samej Górze Mojżesza nie ma.
A czy są w ogóle jakieś pamiątki, które możemy wskazać? Bo jest taka koncepcja, która mówi o tym, że chodząc po Półwyspie Synaj szczególnie, można od czasu do czasu spotkać trochę dziwne i na pewno nieprzypadkowe formacje związane czy też budowle, przypominające trochę stele ofiarne.
Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, gdyż mamy nawet całą taką miejscowość, która nazywa się, tam jest świątynia tak zwanej Pani Turkusowej. To jest przy kopalni Turkusów, ale ona jest położona w zupełnie innym miejscu niż Góra Mojżesza. Od samego początku kult, który tam się odbywał, był kultem chtonicznym, to znaczy się oddawano tam cześć jakiemuś bóstwu podziemnemu, ponieważ pierwotne sanktuarium, to jest świątynia w Sarbaid, ta świątynia jest jak gdyby wkopana, to jest po prostu była sztolnia, która została zaadaptowana na sanktuarium. Później w okresie faraońskim pamiętamy, że odbywały się okresowe wyprawy po turkus, po miedź, znaczy po minerał miedzi i również po barwniki, którymi potem pokrywano ściany zarówno świątyń, jak i najwspanialszych grobowców egipskich. Były to wyprawy okresowe i mamy na tym miejscu mnóstwo maleńkich ołtarzyków, które są jednoznacznie określone przez ich odkrywcę Findersa Pietriego jako ołtarze o charakterze kadzielnym i są to ołtarzyki wotywne ludów semickich. Ludy semickie, powtarzam, jak pamiętamy, zawsze były obecne na Synaju. Pamiętamy o tym słynnym murze księcia, to było raczej nie mur chiński, tak jakaś forteca, tylko zespół fortów, które miały za zadanie bronić delty przed rabusiami semickimi z Synaju. Mamy znakomitą pracę również tegoż Findersa Pietriego, który we wszystkich grobowcach egipskich i w ogóle we wszystkich świątyniach wyszukał typy rasowe ludów, które miały kontakt z Egipcjanami. Sztuka egipska była sztuką niezmiernie obrazową, czyli oni pokazywali przepięknie ludzi i po prostu wszystkie przedmioty, które dały się przedstawić, niemal z fotograficzną dokładnością. I właśnie na tych reliefach pochodzących z Synaju mamy przeważnie i to niemal w 90% typy semitów. Oni mogą nosić strój egipski, ale rysy twarzy są nieegipskie, są typowo semickie. I właśnie w tej świątyni pani Turkusów, która później została, najpierw była prawdopodobnie Asztarte, czyli pani bogini miłości, która potem przez Egipcjan została zamieniona na Hator. To jest krowogłowa bogini. Bogini, kobieta z głową krowy, która albo sama krowa, którą Egipcjanie czcili jako boginię bardzo, można powiedzieć, niebezpiecznej miłości. My mamy miłą boginię Bastet kociogłową, no i boginię Hator, która potrafi rozszarpać. Więc tutaj mamy bardzo ciekawe właśnie przedstawienia kultowe egipskie, ale to wszystko jest absolutnie dalekie od piękna tej klasycznej sztuki egipskiej. To jest wyraźnie zaadaptowane na chwilową potrzebę kultową jakichś starszych rytów, które są wykonane no po prostu bardzo, ale to bardzo tak szkicowo. I pilastry z głową Hator, które mamy w przepięknych proporcjach i przepięknych jakichś harmonijnych wzorach przedstawione czy to w Denderze, czy w innych świątyniach bogini Hator, na półwyspie Synaj, właśnie w świątyni pani Turkusów, są po prostu jak gdyby robione siekierą, czyli jest to zarys kapitelu hatoryckiego, ale z tą piękną egipską sztuką to ma naprawdę już niewiele do czynienia.
Panie doktorze, wracamy pod górę Synaj i dziś myślę, że nie damy rady wszystkiego Państwu opowiedzieć o wydarzeniach, które rozegrały się w związku z zawarciem nowego przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi, bo Synaj jest to miejsce przymierza, ale również nadania nowych praw. Te prawa oczywiście mają swoje znaczenie i to jest kolejny taki etap tworzenia nie tylko relacji pomiędzy Bogiem a ludźmi, ale również tworzenia nowoczesnego społeczeństwa, który dostaje kodeks postępowania, kodeks czy też normy, które mają nimi rządzić, ale zacznijmy od samych wydarzeń. Jest to już taki moment, w którym Mojżesz dociera pod górę Synaj, a więc już w sposób uporządkowany, bo miał już okazję przyjąć uwagi teścia, który mu poradził, jak to sobie dać radę z tą masą, bezwładną masą ludzi, która za nim szła i od czasu do czasu chciała, marudziła, żądała, krzyczała. No miał całą masę problemów ze swoimi ziomkami. Teść poradził mu, żeby to sobie wszystko ładnie poukładać. I to był sposób oczywiście ludzki, ale nadal to była bezładna masa ludzi wyprowadzona z konkretnego miejsca na ziemi i prowadzona w miejsce bardzo niekonkretne, bo wciąż nie bardzo wiedzieli gdzie. Więc siłą rzeczy ci ludzie potrzebowali, podejrzewam, jakichś regulacji, które unormowałyby relacje pomiędzy nimi. I to, co się właściwie potem dzieje, ten cały przekaz, bo też ważne, żeby powiedzieć, to nie jest tylko dekalog, to jest również kodyfikacja, to jest również prawo nadane, pierwsze nadane prawo. I tu jest pewna sprzeczność. Ja chciałbym od tej sprzeczności właściwie zacząć. Jest dekalog i cała zestaw praw, które przypominają właściwie prawo bardzo wobec dekalogu wsteczne. Dekalog jest systemem norm postępowania. Ale to, co się daje dalej poczytać, bo tu polecam Państwu lekturę Księgi Wyjścia, to właściwie jest powrót do prawa Hammurabiego. To jest dosłownie właściwie zaczerpnięte, jak gdyby z całkiem innej kultury. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, że mamy do czynienia jak gdyby z dwoma różnymi systemami.
To są dwa systemy, które wynikają z dwóch redakcji tej księgi. Wiemy, że księgi Mojżesza to są księgi, które zostały skompilowane z dwóch tradycji i niektóre rzeczy się tam nie mogą w żaden sposób pokryć. Na przykład te przepisy odnośnie zwierząt czystych czy i nieczystych, insektów i tak dalej, tak zwanej koszerności, one są czasem ze sobą wręcz sprzeczne. Ale to nie ma żadnego, powiedzmy, znaczenia prawnego z punktu widzenia kodeksu Hammurabiego. Przede wszystkim musimy pamiętać o jednym. Ten tłum trzeba było maksymalnie zdominować, gdyż inaczej nie miałby szans przeprowadzić przez tak długi okres czasu tak wielkiej liczby ludzi. Tutaj mamy przede wszystkim takie przepisy, bym powiedział, życia codziennego. No ta słynna łopatka, którą każdy musiał mieć, żeby swoje nieczystości zasypywać w piaseczku. No to już był pierwszy taki element, który wyróżniał tę masę ludzką z tego bezładnego tłumu, który wyszedł. No wystarczy dzisiaj spojrzeć po lasach, no że nam by się też przydał taki przepis. Prawodawca, który by potrafił nie tylko dać taki przepis, ale go przede wszystkim wyegzekwować.
No, tam sankcja się jeszcze liczyła. No, dzisiaj można za to dostać mandat, a wtedy można było dostać dużo więcej.
Dokładnie, ale dzisiaj się mandatu też nie dostanie, bo wiadomo, że niektórzy po prostu sobie używają, ile są równi i równiejsi. Czegoś takiego w obozie Izraelitów nie było. Wyroki były ferowane w sposób jednoznaczny. Karano chorobą, trądem, karano zapadnięciem się ziemi. No i przede wszystkim karano tym, że jak się człowieku oddaliłeś od obozu, to siłą rzeczy samotnie ginąłeś. I tu mamy tę sankcję stworzenia pierwszego społeczeństwa, pierwszej społeczności Izraelitów na pustyni. Mamy znaki, które dla niej są istotne, takie jak właśnie namiot przymierza, potem jeszcze te wszystkie elementy sakralne i obóz, który jest jedynym miejscem gwarantującym przetrwanie. Poza obozem nie było manny. Manna była tylko w obozie. Wychodzono rano po mannę, wracano do obozu, ale jak ten obóz był przenoszony, dar manny szedł nie za człowiekiem, ale za obozem, czyli za społecznością. Te wszystkie przepisy, które są bardzo szczegółowo wymienione potem w Księdze Liczb, czy później w Księdze Powtórzonego Prawa, właściwie są takimi przepisami, które gdybyśmy dzisiaj je zastosowali, na pewno bardzo ułatwiłyby nam życie codzienne. Natomiast w tamtych warunkach były to przepisy, które w ogóle były jedynymi, które umożliwiały przeżycie. I to jest ten najważniejszy element tego prawa. Tam, powtarzam, to jest zbiór, to są, widać też taki sztuczne zlepienie tych dwóch kodeksów. One nie są ze sobą spójne. 10 słów odnosi się przede wszystkim 3 pierwsze do Boga, dalsze regulują życie społeczne. Natomiast wszelkie pozostałe są to jak gdyby kodeksem dobrego wychowania, dobrego jakiegoś takiego zachowania się we wspólnocie.
Ale tam są również sankcje, bo w dekalogu sankcji w zasadzie nie ma.
Nie, dekalog nie posiada sankcji, bo dekalog jest tylko słowem, które ma, to są wskazówki do życia. Natomiast w dalszej części trzeba było jakoś to życie zorganizować. Czyli mamy, powiedzmy, konstytucję, którą jest dekalog i kodeks postępowania cywilnego, którym są pozostałe przepisy.
Znaczy, możemy przyjąć, że te pozostałe przepisy również powstają ze względu na to, że Mojżesz, po pierwsze, najpierw Mojżesz sam sądził, sam rozsądzał spory. Potem za radą teścia wyznaczył sobie ludzi, którzy mieli to robić również w jego imieniu. Mieli to być mężowie sprawiedliwi, uczciwi i tak dalej. No ale tym ludziom prawdopodobnie też trzeba było dać po prostu coś, jakiś instrument do rozsądzania, żeby było wiadomo, kiedy mamy do czynienia z niewolnikiem, co się dzieje, kiedy niewolnica rodzi dziecko człowieka wolnego i tak dalej. Tam jest tak szczegółowo czasami regulowane kwestie, że można to niektórych zadziwić, a jest to taki fragment Biblii pomijany bardzo często.
No bo nie jest to, właściwie to już jest czas naprawdę zaprzeszły i tego typu regulacje w dzisiejszej społeczności, na przykład na terenie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, byłyby absurdalne. Natomiast
to nie oznacza, że nie tęsknimy do takich rozwiązań i do takich.
Dokładnie, tylko że nasi prawodawcy w tej chwili odchodzą od tworzenia prawa, które jest dla ludzi, na rzecz prawa, które jest dla korporacji. Więc to jest zupełnie inna treść tego. To nie jest prawo dla społeczeństwa, które ma pomóc temu społeczeństwu się rozwinąć, to jest prawo, które ma zdominować społeczeństwo. Natomiast społeczeństwo w drodze jest społeczeństwem bardzo niesfornym. Możemy sobie zobaczyć na przykład na jakimkolwiek przykładzie najpobożniejszej pielgrzymki. Zawsze będzie, za przeproszeniem, jakaś menda, która będzie rozbijała jedność całej grupy. To jest właściwie rzecz niesamowita. Nie miałem grupy, która byłaby tak zwaną grupą idealną. Szliśmy, można powiedzieć, w jednym celu, ale zawsze komuś coś tam nie pasowało. No, szczytem dla mnie takiego właśnie takiej niesubordynacji, takiego zupełnego bezchołowia, które właśnie no niestety charakteryzuje nasz naród, była stacja 7,5 w Jerozolimie. Proszę tutaj zrozumieć, stacja 7,5, Pan Jezus pije kawę. W trakcie drogi krzyżowej nie można było ludziom wytłumaczyć, że w tej kawiarni, że kawiarni w Jerozolimie znajdziemy dziesiątki, że teraz odprawiamy drogę krzyżową, nie stacja 7, jeszcze ten, ale 7,5, Pan Jezus pije kawę. I nie było możliwości. Wszyscyśmy, nawet arabski, muzułmański przewodnik lokalny, z takim politowaniem do mnie powiedział, no skoro tak chcecie, to się zatrzymamy.
No ale muszę powiedzieć, że najładniej kawa pachnie przy 5 stacji. Panie doktorze, znów mamy też taką sytuację, no, do fizyczności trochę teraz wracamy, zanim zaczniemy prezentować i analizować dekalog, czyli sposób objawienia się Boga. Bóg tym razem już nie tylko rozmawia z Mojżeszem. Bóg schodzi niżej. Jak to interpretować? Czy wiadomo, że mamy do czynienia z jakimś obłokiem, grzmotem, wyznaczonym miejscem, z takim przepisem, który może troszeczkę dziwnie zabrzmieć, że oto mężczyźni mieli przez 3 dni, przygotowując się na to spotkanie, nie zbliżać się do kobiet. Że nawet ci, którzy posługiwali, ci, którzy mieli pełnić w pewnym sensie funkcję kapłanów, mieli wyznaczony moment, do którego mogli się zbliżyć, nie mogli podejść bliżej. Czemu to wszystko służyło?
To jest to, cośmy dzisiaj zagubili, czyli przyjęcie sakrum. Pamiętamy, Mojżesz, kiedy Bóg mu się po raz pierwszy objawił, stał na ziemi i Bóg kazał mu zdjąć sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. A to był ten sam kawałek pustyni, po której wszyscy, łącznie z wielbłądami, szakalami i wszystkimi dzikimi zwierzętami, hasali sobie bez żadnych ograniczeń. Tu, obok tego, co się nazywa społecznością, tworzy się po raz pierwszy dla tych ludzi pojęcie sakrum nieprzekraczalnego kodesz kodeszim, czyli najświętszego kontaktu człowieka, stworzenia z niepojętym Bogiem. Mojżesz z tym Bogiem miał rozmawiać, ale też nie rozmawiał z nim twarzą w twarz. Pamiętamy to słynne opowiadanie, kiedy Bóg się pojawił mu w obłoku i Mojżesz poprosił Boga, aby mu się pokazał. I w tekście Pisma Świętego jest wyraźnie powiedziane, że Bóg pokazał mu się od tyłu. Bo wzroku Boga Mojżesz nigdy by nie mógł znieść. I to jest dopiero w Nowym Testamencie, kiedy człowiek może spojrzeć w twarz Jezusa, żeby zobaczyć Boga twarzą w twarz. Bóg zawsze jest ukryty w chmurach, w obłokach. Bogu towarzyszą te grzmoty. Spójrzmy na to słynne opowiadanie z prorokiem Eliaszem, który chowa się również u stóp Synaju, na Górze Świętej, Górze Choreb. I pojawiają się trzęsienie ziemi, pioruny, ogień, ale tam nie było Boga. Kiedy poczuł szmer, usłyszał szmer wiatru cichego, wtedy padł na twarz i powiedział: mów do mnie, Panie, Twój sługa słucha. I takie jest to objawianie. To jest tworzenie przestrzeni sakrum. Mamy wyraźnie też powiedziane, że lud Izraela nie chce widzieć Jahwe. Nie chce, bo się boi, bo zna swoją niegodność. I te rytuały oczyszczania, właśnie wstrzymania się od współżycia płciowego przez 3 dni, i to są wszystko rytuały, które mają człowiekiem wstrząsnąć, człowiekowi pokazać: jesteś marnością, pyłem wobec swojego Stwórcy. I od tego czasu mamy cały czas tworzenie kolejnych przestrzeni sakrum. I to jest właśnie najlepszym tego potem, można powiedzieć, wyrazem będzie podział namiotu przymierza. Dopóki tego nie ma, dopóty trzeba podchodzić do góry na taką odległość, nie wolno jej dotknąć, kiedy na górze Bóg przychodzi w piorunach i ogniu. Tego typu rzeczy nie można po prostu w żaden sposób doprowadzić.
Czy można w jakiś sposób fizyczny wytłumaczyć te pioruny, ogień, obłoki? Czy też to ma znaczenie raczej przenośne, bardziej, znaczy, bo trudno sobie oczywiście wyobrazić, że Bóg akurat w ten sposób dokładnie się objawia. Czy są jakieś przesłanki, które mogą być, że akurat w okolicy Góry Synaj mamy, nie wiem, do czynienia z jakimiś, nie wiem, burzami piaskowymi, jakimiś gradobiciami, które tłumaczyłyby niedowiarkom?
Więc znowu, tutaj mamy cały czas pewną historię. Na górze Synaj grat bez najmniejszego problemu może spaść. Jest na tyle wysoka, że nawet tam jest w lecie leżą warstewki lodu i także tutaj to nie stanowiłoby żadnego problemu. Natomiast problem polega na tym, że w okolicy góry Synaj nie ma absolutnie jakiegokolwiek śladu po wulkanie. Nie ma żadnej działalności wulkanicznej, która by tłumaczyła te właśnie niesamowite wstrząsy. Że burza na Synaju może być, to już nie ma żadnego problemu, dlatego że pioruny łącznie ze śniegiem, deszczem i wszystkimi tego typu zjawiskami są wręcz zjawiskiem częstym. Różnego rodzaju trąby powietrzne, burze piaskowe na Synaju są po prostu czymś zwykłym. Natomiast niezwykłe było ich, była ta koncentracja, która następnie właśnie została opisana, kiedy Mojżesz wstępował na górę wśród piorunów, kiedy wstępował z tej góry, co tak wspaniale zilustrował Gustave Doré w swojej wizji artystycznej właśnie Pisma Świętego. Więc tego typu zjawiska znowu naturalne są w takiej koncentracji, rzadko kiedy występuje.
Ja tu pytam, bo żeby pokazać Państwu, jeżeli to jest tak częste, a jednocześnie wstrząsnęło tymi ludźmi, to coś częstego, co jest, co, z czym mogli się spotkać podczas swojej podróży, czy podczas, mając taką świadomość, czy też wiedzę, nie mogło nimi wstrząsnąć. A skoro jednak wstrząsnęło, to znaczy, że były to rzeczy niezwykłe, niespotykane.
Ta ilość zjawisk jest właśnie tym dowodem, że Księga Wyjścia wymyka się spod takiego osądu hiperkrytycyzmu naukowego. Zawsze pozostanie to Księga Święta, która mówi o dziejach narodu wybranego, a nie jakieś bajdurzenie naturalistyczne, które próbuje za wszelką cenę dopasować fakty do różnych zjawisk atmosferycznych, które, powtarzam, w takim nasileniu, w takiej intensywności na tym terenie się nie zdarzają.
Panie doktorze, powiedział pan o tym już w naszym dzisiejszym spotkaniu, że dekalog dzielimy dokładnie na dwie części. Ale w tych dwóch częściach też można byłoby jeszcze się poruszać. Pierwsza rzecz, część to jest bardzo ciekawa część, czyli tak zwana inwokacja, czy też raczej opowiedzenie, kim jestem. Bóg opisuje siebie, przedstawia siebie, bo jest to skierowane nie tylko do Mojżesza, bo Mojżesz zna Boga, zna Jego siłę, zna Jego potęgę. Mojżesz wierzy. Natomiast teraz Bóg opisując, ja jestem tym a tym, stąd a stąd, zrobiłem to a to, jest to jak gdyby no, przypomnienie, przedstawienie się tym, którzy go w tym momencie słyszą.
To jest nawet coś więcej, dlatego że Mojżesz nie wierzył, Mojżesz już znał Boga. Z nim rozmawiał, Bóg mu wykazał wszystko, co był w nieustannym kontakcie z Bogiem w taki sposób, w jakim żaden z tamtych ludzi nie był. Pamiętamy, że nawet Aaron rozmawiał z Bogiem, ale przez Mojżesza. I to są właśnie te elementy, które nam pokazują, że Bóg musiał w jakiś sposób sięgnąć do sumienia każdego z ludzi, przedstawić się każdemu z ludzi, których był, wyprowadził z Egiptu i dla których przeznaczył ziemię obietnicy. Ale ten Bóg jest Bogiem, który na razie tylko wyprowadza ten lud z Egiptu, z domu niewoli. Ten Bóg na razie nic więcej o sobie nie mówi. I te pierwsze trzy przykazania są jak gdyby skierowane do człowieka: pamiętaj, człowiecze, że jesteś przede mną prochem. I jeżeli nie spełnisz tych pierwszych trzech obietnic, a czyli tych pierwszych trzech przepisów, tych pierwszych przykazań, to cała reszta ci nie pomoże, bo nie przetrwasz. Jam jest Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremnie.
Jestem Bogiem zazdrosnym.
Dokładnie. Czyli to imię, które właściwie nie jest imieniem, nie może być w żaden sposób przez człowieka nadużywane. I to jest pierwszy, można powiedzieć, symptom zeświadczenia, jeżeli co chwilę nadużywamy tego imienia do banałów życia codziennego w naszym życiu. I to są rzeczy, których pierwotny człowiek, właśnie stojący na Synaju przed Bogiem, nie mógł w żaden sposób pojąć, gdyby tego mu Bóg nie objawił. Przecież w starożytnym Egipcie imiona bóstw były co chwilę wzywane. A to do magii, a to do takich. Mamy całe katalogi imion bóstw, które się wzywa w takich czy innych okolicznościach i trzeba było to imię wypowiedzieć. Tymczasem tu Bóg mówi: nie wzywaj imienia Pana Boga Twego nadaremno. To znaczy, jeżeli człowieku jesteś zagrożony, wezwanie imienia Boga jest całkowicie uzasadnione, ale nie do banalnych wydarzeń z życia codziennego. My właściwie z Boga zrobiliśmy przecinek. To jest kolejny przecinek w naszej mowie codziennej, w naszych różnych sprawach, w naszych wykrzyknikach i to jest nadużyciem świętego imienia Boga.
Nawet robią to osoby, które deklarują się jako osoby niewierzące, co odkrywamy ze zdumieniem czasami, kiedy słyszę dziennikarzy, którzy mówią o sobie, że są niewierzącymi, mówią, a jednak Jezus Maria, o mój Boże i tak dalej. Więc to są tego typu sprawy. Panie doktorze, ale jeszcze pozostając przy tych pierwszych trzech przykazaniach, a szczególnie przy przykazaniu pierwszym, ono dziś nie występuje w dekalogu. Ono zostało w którymś momencie budowania wspólnoty naszych chrześcijan, stamtąd usunięte. Powiem, no, przypomnijmy sobie, to jest bodajże z tego, co pamiętam, VII wiek, ruch tak zwanych obrazoburczy i problem obrazów. Natomiast to przykazanie, które zostało jej dane na górze Synaj, ono w tym kontekście ma bardzo szczególne znaczenie, dlatego że myślę, że to jest, tutaj spokojnie chyba możemy stwierdzić, że jest to nawiązanie do religii egipskiej. To czynienie na obraz i podobieństwo, i tutaj jest wymienione nie tylko rzeczy, ale przede wszystkim zwierzęta, więc bogowie, którzy są powszechnie głowami zwierząt, jest to chyba, zmierza do odcięcia się od tego, co było w Egipcie.
Najlepszym tego dowodem jest to, że człowiek nie wytrzymał. I złoty cielec, też to jest bóg Apis. I ten złoty cielec, który został wzniesiony, odlany ze złota na pustyni, jest najlepszym dowodem, że to przykazanie miało najstraszliwsze konsekwencje moralne. I pamiętamy, że przecież ten kult zwierząt, łącznie z kultem węża, przecież mamy potem na pustyni węża miedzianego. I później, dopiero w czasach Królestwa Izraelskiego, ten wąż został rozbity na kawałki. Ale on istniał, czyli ten kult bałwochwalczy, wyobrażający bóstwo w postaci człowieka bądź w postaci zwierzęcia, był jak gdyby zaszczepiony z mlekiem matki w tego Semitę, który wyszedł z kraju. No, uwierzyć po krainie tysiąca bogów w jedynego niewidzialnego, który tylko przemawia do wybranych i iść za nim, złożyć w jego ręce całe życie i iść za nim tak, jak Abraham wyszedł z Ur, za głosem. On nawet nie widział nic, on tylko usłyszał głos Boga. I tu mamy dokładnie to samo. Bóg cały czas mówi do człowieka: jestem istotą duchową. Nie musisz mnie widzieć. Możemy nawet spojrzeć na Ewangelię, gdzie mamy też konkretny przypadek, kiedy pytają się Jezusa: pokaż nam Ojca. Jezus mówi: kto mnie widział, ten widział i Ojca. I dlatego ten niebezpieczny kult egipski, czyli zawierzenie swojego życia rzeźbie, został tu na Synaju jak gdyby przerwany. Ale dokładnie wiemy, że nie na długo. Złoty cielec, wąż na pustyni, to są kolejne etapy jak gdyby pogwałcenia tego zakazu tworzenia wizerunków bóstw.
Panie doktorze, w ostatniej części naszego dzisiejszej rozmowy do dekalogu wrócimy, ale już w nowym roku po 1 stycznia. Ja chciałbym jeszcze na momencie zatrzymać się na pozostałych 7 przykazaniach, zapytać się pana, czy znane są jakieś odniesienia, które mogłyby powiedzieć, że zwłaszcza te 7 ostatnich przykazań, które regulują życie społeczne, czy one gdzieś już zaistniały? Bo to, czy to jest, możemy powiedzieć, że to jest pomysł na poły rewolucyjny? Jakkolwiek oczywiście pan ma rację, mówiąc zresztą dzisiaj o tym, że one regulują to życie obozowe, życie tworzą wreszcie nowoczesne, no w pewnym sensie nowoczesne społeczeństwo, które wchodzi w sobie relacje i te relacje jak gdyby są normowane. Ale czy już gdzieś one wcześniej zaistniały? Czy to jest całkowicie oryginalny pomysł, to co się dzieje pod górą Synaj?
Absolutnie nie. Te tak zwane przykazania społeczne są już znane bardzo szeroko w religii egipskiej. Słynna spowiedź negatywna z egipskiej Księgi Umarłych właściwie porusza wszystkie pozostałe 7 przykazań. I mamy w mądrościach egipskich również to wyrażone. Czyli znowu nie chodzi tu o magię egipską, ale o to, że Egipt też musiał się regulować w życiu społecznym pewną grupą przepisów moralnych wynikających z prawa naturalnego, które pozwalały na zastosowanie tego typu spraw. Spowiedź negatywna jest czymś magicznym. To znaczy się, wystarczyło przeczytać to, że nie popełniłem tego czynu, to nieważne było, czy w rzeczywistości, w życiu się to popełniało, czy nie, na sądzie boskim można było bogów magią oszukać. I tu jest ta różnica. My stajemy wobec sumienia i przykazań. Natomiast tam stoimy przed obliczem magii, którą wystarczy wypowiedzieć, aby stała się rzeczywistością. I mamy ofiary pokutne, których w Egipcie nie było. Czyli mamy warstwę legislacyjną zaczerpniętą z religii staroegipskiej, ale jej nowa interpretacja i powiązanie z sumieniem i poczuciem winy i konsekwencji z tego jakiejś pokuty, która jest narzucona przez prawodawcę, to jest zupełna nowość w stosunku do religii egipskiej. I w ogóle czegoś takiego nie było dotąd w tak krótkich, prostych zasadach wypowiedzianego w żadnym systemów prawnych, czy to sumeryjskim, czy babilońskim, czy właśnie egipskim. Czyli mamy, powiedzmy, jak gdyby koncepcję bardzo jasną pochodzenia egipskiego, ale już religijna treść, która jest nadana tymże właśnie prawom, jest zupełnie nowa i to jest właśnie ta rewolucja, którą religia Izraela wnosi wśród społeczeństwa do społeczeństw Bliskiego Wschodu. I tego skarbu przez całe dzieje Izrael nie stracił, a Jezus Chrystus uzupełnił to, syntetyzował to w 2 przykazaniach miłości Boga i bliźniego i przez to to prawo jest prawem uniwersalnym. Mamy liczne elementy, które jak gdyby to prawo uniwersalne nam wyjaśniają, ale to prawo uniwersalne, które odczuwamy w swoim własnym sumieniu, jeżeli jest ono, można powiedzieć, zgodnie z jakąś taką, zgodnie z zasadami moralnymi, odpowiada systemowi mojej moralności, to tu mamy te wskazówki, te 10 słów, te 7 słów, które nam regulują warunki społeczne. To jest najprostszy kodeks postępowania cywilnego i w ogóle prawa, jaki kiedykolwiek człowiek drugiemu przekazał. Ale to nie jest z człowieka, ponieważ tak genialna synteza przekracza umysł ludzki. I to mamy dokładnie potem jeszcze bardziej podkreślone w przesłaniu Ewangelii. Czyli tutaj te dwie rzeczy nam jak gdyby regulują tą nowość tego wydarzenia, które stało się udziałem Mojżesza i narodu wybranego na pustyni Synaj, a które potem zostało przeniesione w dzieje Izraela. I proszę zauważyć, tylko w dziejach Izraela tak prosty kodeks istniał. Dopiero później został, jak to się mówi, zbezczeszczony koncepcjami talmudycznymi, te 622 przykazania i tak dalej, których nikt nie jest w stanie nawet przeczytać, już nie mówiąc o przestrzeganiu. Ale te 10 słów jest tym rdzeniem, tym dziedzictwem, które każdy człowiek otrzymuje razem z prawem naturalnym, czyli ze swoim sumieniem, od Boga w momencie narodzin. Dekalog jest dziedzictwem każdego człowieka i jest dziedzictwem całej ludzkości. Ale odniesienie do poszczególnych elementów tegoż dekalogu jest związane z tak zwanym prawym czy nieprawym sumieniem.
I na dziś tu się zatrzymujemy. Następny odcinek już będziemy też dopytywali się pana doktora Jana Partykę o poszczególne przekazania, o ich znaczenie, skąd również o ich... Będziemy poszukiwali odniesień i konsekwencji. A na dziś bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan doktor Jan Partyka, nasz ekspert od archeologii biblijnej. Dziś w kolejnym odcinku opowieści o Biblii. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję również państwu i życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. No i przede wszystkim tego przyjęcia tego nowonarodzonego słowa, które każdego roku do nas chce przyjść, nie tylko jako w chmurach i grzmotach, ale również w tej skromnej stajence w grocie betlejemskiej. Życzę państwu zdrowia i jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
A dziś to już tyle. Za chwilę dobranoc z Radiem Podlasie. Żegna się z państwem Grzegorz Skwarek.